Ludzie i pieniądze.
Unia Europejska bierze się za niezależność cyfrową, co trzeba zrobić, aby ją zdobyć i jaką specjalizację czy rolę w tym odradzaniu się cyfrowym mogłaby mieć Polska. Drożeją laptopy, smartfony i procesory. W pesymistycznych przewidywaniach niebawem mocny sprzęt będzie dostępny jedynie dla najbogatszych. Rynek zaleje sprzęt z coraz słabszą mocą obliczeniową, a ta dostępna będzie w chmurze amerykańskiej albo chińskiej na abonament. Jakie tego skutki dla postępu rozwoju mniejszych firm, rozwoju w ogóle. I od tego roku we Francji zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 15 roku życia. Pierwsza zakaz wprowadziła Australia. Czy to ma sens? Jakie mogłyby być alternatywy dla tego rozwiązania? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zmienność polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, wojny celne obudziły Unię Europejską, która zaczyna dostrzegać konieczność cyfrowego uniezależnienia. No i obecnie ponad 80% europejskiej infrastruktury cyfrowej kontrolują Amerykanie. Parlament Europejski przyjął dokument wzywający do stworzenia Eurostec, kompletnego europejskiego planu technologicznego obejmującego własne procesory, infrastrukturę chmurową, oprogramowanie i systemy AI. Komisja Europejska planuje potrojenie wydajności europejskich centrów danych w ciągu 7 lat, aby uniezależnić się od dominacji takich firm jak Amazon, Microsoft czy Google. No i pytanie do panów. Po pierwsze, czy nie za późno to przebudzenie, a po drugie, czy mamy jeszcze szansę na jakąkolwiek niezależność, chociaż ona jest nam niezbędna? Grzegorz Borowski.
Ja bym powiedział tak. Słusznie zadane pytanie, czy nie za późno? Niestety te mechanizmy, które funkcjonują w Europie, w szczególności w Unii Europejskiej, która jest rynkiem z jednej strony ujednoliconym, ale z drugiej strony jednak jest pewną federacją państw, sprawia, że te wszystkie procesy dzieją się dużo wolniej niż na przykład w tych globalnych gospodarkach chociażby amerykańskiej czy chińskiej. Natomiast ruch oczywiście właściwy jak najbardziej z tego względu, że tak jak pani redaktor wspomniała, faktycznie jesteśmy w tym momencie jako Europa, bo oczywiście wszystkie kraje poszczególne w różnym stopniu, ale generalnie jako Europa bardzo mocno uzależnieni od platform cyfrowych, od chmur firm amerykańskich głównie, które oczywiście tą swoją pozycję na rynku europejskim budowały od wielu, wielu lat. Więc są w tym momencie, to są te procenty typu, w zależności od kraju to się różni, tak? Ale to jest mniej więcej około tych 80%, co powoduje, że bardzo trudno teraz w krótkim okresie czasu zbudować tą przeciwwagę. Natomiast ja uważam, że jest to potrzebne. Zresztą pewne jaskółki już się dzieją. Rząd francuski jest tutaj taką awangardą. Będziemy jeszcze rozmawiać pewnie o mediach społecznościowych, ale rząd francuski robi od dość dawna już dużo innych ruchów, między innymi w tym momencie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju agendy rządowe, wprowadził taką wszystkie rozmowy wideo, wszystkie transmisje wideo odbywają się za pomocą francuskiego narzędzia Visio, czyli nie ma żadnych Zoomów, żadnych Teamsów i tak dalej.
Czyli jest już można. Tak, jest można, gotowiec jest do wzięcia.
Tak samo, jeżeli chodzi o te rozwiązania takie biurowe, ofisowe. Rząd francuski także w szczególności w tym momencie, jeszcze w kontekście administracji publicznej, ale to się prawdopodobnie rozleje, wprowadził obowiązek korzystania z open source'owych rozwiązań, czyli powiedziałbym takich niezależnych, maksymalnie niezależnych od tych globalnych amerykańskich firm. Jest to w moim odczuciu bardzo potrzebne, chociażby ze względu na ochronę naszych danych, bo tutaj jest jakby bardzo dużo napięć. dane w chmurze bardzo często są przetwarzane po drugiej stronie oceanu. Operatorzy powinni się stosować do europejskich przepisów GDPR, ustawy tej e-privacy i tak dalej. Natomiast znowu amerykański legislator jakby narzucił, znaczy dał im pewnego rodzaju szerokie uprawnienia, więc do analizy różnego rodzaju danych i tutaj mamy takie przycięcie, taką szarą strefę, która powoduje to, że jako Europa jesteśmy bardzo mocno zależni, nie? Od tych operatorów i długofalowo nie jest to korzystne.
No to na pewno już widzą choćby nasi przedsiębiorcy, którzy chcą, żeby nazwa ich firmy i to, czym się zajmują, znalazło wysoką pozycję w wyszukiwarce, a nieraz się zdarza, że trudno, może się znajduje nazwa firmy na 50. stronie na
teraz
przykład.
Teraz już w LLM-ach, czyli w czacie GPT i w innego rodzaju rozwiązaniach AI-owych, bo coraz częściej my korzystamy jednak z tych podpowiedzi AI-a, jeżeli chodzi o wybór rozwiązania, czy strony, do której przechodzimy dalej.
No właśnie, nawet jeśli tego nie chcemy, to i tak nam to wyświetla.
Znaczy to, co pani redaktor...
Piotr Ciechowicz.
Pani redaktor powiedziała, zadała pytanie, czy nie za późno. Grzegorz odpowiedział częściowo. I zgodzę się o tyle, że na zmianę i na taką refleksję nigdy nie jest za późno. Znaczy faktycznie... Jeżeli ta refleksja doprowadzi do rozwiązań, które uprawdopodobnią tą zmianę, bo wielokrotnie u pani redaktor też poruszaliśmy tę kwestię, nie ukazami czy nie odezwami się to zmieni. To się może zmienić wtedy i tylko wtedy, jeżeli na poziomie całej Unii Europejskiej, całego wspólnego rynku pozwolimy europejskim przedsiębiorcom w sposób swobodny, rynkowy dojść do tego, co sobie wyobrażamy. Bo oferując na przykład jakiś publiczny support, publiczną pomoc w postaci dotacji czy w postaci jakiejś ulgi, bo przedsiębiorcy nie potrzebują bardzo często wcale dotacji, czy nie potrzebują jasności przepisu i spokoju w przepisach. Jeżeli europejscy przedsiębiorcy, europejskie duże, małe, mikrośrednie firmy, startupy, które się rozpędzają, będą miały poczucie, że można, i to jest naprawdę zdeterminowane na poziomie Unii Europejskiej, to za 8 lat, czy za 7 lat, bo o takich periodach my mówimy, możemy żyć w zupełnie innym świecie, jeżeli chodzi o niezależność technologiczną Europy. Ale nie ukazem, tylko swobodą gospodarczą. Bo proszę zobaczyć, co robią Amerykanie. No tam swoboda gospodarcza w trybie, że tak powiem, 10 na 10 jest wdrożona. W Chinach dzieje się to na zupełnie innej zasadzie, na zasadzie egzekwowalnego ukazu w zupełnie inaczej zarządzanej gospodarce i w ogóle świecie publicznym. Plus Tajwan, Korea, Japonia, gdzie również ta możliwość decydowania i później rozliczania z tych kierunków jest zupełnie inna niż w Unii Europejskiej. Grzegorz bardzo zgrabnie powiedział o tym, że mamy wspólny rynek, ale jednocześnie mamy państwa, mamy wspólnotę państw federacyjnych, różnie możemy to nazywać, prawda? Więc jeżeli my na poziomie Europy faktycznie nie zaczniemy w sposób spójny o tym myśleć, wspólny dać swobodę europejskim przedsiębiorcom, no to nic z tego nie będzie. Znaczy tutaj możemy znowu poświęcić pół audycji opowiadając o biurokracji i tak dalej, bo to blokuje tego typu rozpędy. Wielu naszych, Grzegorz ma wiedzę, że tak powiem, endogeniczną i wypływającą ze swojego doświadczenia zawodowego. Jak wielu dobrych, mądrych przedsiębiorców ucieka na rynki, które dają taką swobodę. I często ucieka z Polski, ucieka z Europy, rozwijając swoje produkty, idee właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych.
Tak, to tak dopowiadając chociażby zakładając firmy w Delaware, w Stanach, które mają specjalną, jest taką mekką startupów, jeżeli chodzi o legislację. Natomiast tutaj może taka jaskółka nadziei, bo ostatnio na szczycie Davos Ursula von der Leyen jakby zapowiedziała utworzenie tak zwanej takiej europejskiej spółki akcyjnej, tak byśmy to nazwali, czyli EU Inc. od Incorporated, tak skrót. I to jest między innymi to, o czym mówi Piotr, czyli też takie wyjście trochę ponad te partykularne legislacje krajowe, tylko stworzenie jednak mechanizmu, który na poziomie całej Europy będzie działał podobnie. To znaczy, jeżeli ja sobie zarejestruję spółkę w Polsce, ale tego typu, ona będzie honorowana w całej Europie jako spółka jakby funkcjonująca na porównywalnych zasadach, nie? Czyli ja nie będę miał kłopotu tego, że ja na przykład nie mogę działać na rynku niemieckim, bo nie mam jakiejś tam, wiecie, certyfikacji czy czegoś i tak dalej. Więc to jest bardzo dobry ruch. Słyszałem, że już się pojawiają jakieś tam protesty, ale jeżeli to zostało publicznie zapowiedziane, no to miejmy nadzieję, że ten mechanizm się pojawi. Ja jeszcze dopowiem do tego, co mówi Piotr, bo w pewnie się zgadzam, że oczywiście swoboda gospodarcza, rynkowa i tak dalej. Natomiast to, co jest bardzo istotne i myślę, z czym też mamy sporo ciągle wyzwań, to jest mimo wszystko jakieś takie trochę nakazowe korzystanie z tak zwanego local contentu, nie? Czyli właśnie z rozwiązań wypracowanych w danym kraju czy w Europie przez duże firmy, przez firmy spółki Skarbu Państwa i tak dalej. Bo w tym momencie zresztą tak robi dokładnie trochę protekcjonistycznie, mimo wszystko działają Stany Zjednoczone, nie? No, w szczególności w chwili obecnej. I to my sobie nawet, jestem członkiem TechPL, takiej inicjatywy, która też w jakiś sposób ma pomagać rozwijać ekosystem innowacji w Polsce i w rozmowach z ministerstwem postulujemy, Ministerstwem Rozwoju Technologii, teraz Ministerstwem Finansów i Gospodarki, tak, bo to ministerstwo zostało jakby włączone. Postulujemy bardzo mocno, żeby chociażby 10-15% wydatków publicznych na technologię, o ile oczywiście jest to zasadne w kontekście porównywalnej technologii, a nie jakiejś tam dużo gorszej, tak? Ale jednak było lokowane jakby w rozwiązaniach czy to polskich, czy europejskich. No bo w tym momencie, działając tak czysto rynkowo, powiem tak wprost, nie? Bardzo, bardzo bardziej komfortowo urzędnikowi jest wybrać rozwiązanie globalnej amerykańskiej firmy niż rozwiązanie nawet konkurencyjne jakby jakościowo polskie, no bo tu będzie się musiał tłumaczyć prawdopodobnie, a tutaj się nie musi tłumaczyć.
Oczywiście, masz rację, bo tutaj możemy dojść do pewnej sprzeczności. Ta wolnorynkowość spowoduje, że faktycznie dalej będziemy korzystali z tych instrumentów, które mamy i tych, które są w tej chwili tańsze, bo nie wymagają nakładu. Ja bardziej mówię o daniu wolnej ręki, biznesowej wolnej ręki, oczywiście w pewnych kategoriach jednak opanowania fiskalnego i tak dalej, ale dania wolnej ręki tym, którzy chcą badać i się rozwijać, bo to jest to miejsce.
I chcą tworzyć.
Przewagę technologiczną zdobywamy dzięki temu sektorowi. Znaczy, jeżeli Unia Europejska w sposób niezdecydowany, tylko to musi być rewolucyjny poziom, tak? To musi być poziom, który zdewastuje nasze przyzwyczajenia do dzisiejszego myślenia o nakładach na prace badawczo-rozwojowe i wspieranie tego typu sektora gospodarki. Jeżeli Unia Europejska tego nie zrobi, no to faktycznie będziemy cały czas zupełnie niekonkurencyjny w stosunku do tych rynków, szerzej mówiąc, azjatyckich i północnoamerykańskiego.
No i będziemy na nie skazani, a widać, że to, co się dzieje w tej chwili, sprawia, że skazani być nie możemy, bo to jest po prostu niebezpieczne. W związku z tym miejmy nadzieję, że zaczyna się tworzyć klimat właśnie do nowych rozwiązań, do tego, żeby się technologie w Unii Europejskiej rozwijały. I chciałam panów zapytać, na ile to jest ten moment, kiedy powinniśmy my jako Polska bardzo i polskie firmy też dużo mocniej, żwawiej działać, żeby swoje propozycje przedstawić i mieć udział w tym torcie. Dlatego, że jeśli to się tu wszystko tworzy, to jest chyba jednak najlepszy moment, żeby swoje racje jakoś i swój produkt, swoje myśli technologiczne wsunąć tutaj, żeby inni Europejczycy też mogli z tego korzystać, a polskie firmy się rozwijać.
Zdecydowanie tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą awangardę technologiczną, nie jest to takie proste, ponieważ ona jakby bazuje na bardzo takim mocnym fundamencie w postaci właśnie takiego mocnego ekosystemu innowacji, czyli instytutów badawczych i tak dalej. U nas my jakby nawet historycznie, nie? Cały czas gonimy, plus mamy jakby swoje wyzwania związane chociażby z transferem technologii ze świata nauki do biznesu. Natomiast pojawiają się inicjatywy, które pokazują, że można, nie? Taki chociażby ruch oddolny Fundacji Spichlerz, która zbudowała model Bielik. Bardzo dobry model, najlepszy, jeżeli chodzi o przetwarzanie języka polskiego. Mówię o modelu właśnie sztucznej inteligencji.
To taki nasz chat GPT polski.
Taki chat GPT polski, który w tym momencie też ekspanduje na inne języki europejskie, odnosząc jakby dość dobre, porównywalne wyniki, jeżeli chodzi o różnego rodzaju testy przetwarzania i jakości odpowiedzi. Więc to jest, i to jest ciekawy przykład, bo to jest tak naprawdę ruch, mówię, zbudowany oddolnie, gdzie ponad 3000 deweloperów kontrybuuje do niego niejako za darmo, budując ten model. Oczywiście on już się teraz troszeczkę tam bardziej usadawia, korzysta z takiej infrastruktury Cyfronetu, czyli to jest krakowski AGH. Tu wspiera to dość mocno też InPost, czyli Rafał Brzoska, który Bielika wdrożył właśnie do InPostu. Więc to pokazuje, że można. To znaczy można w taki sposób, jeżeli pojawia się rozwiązanie, które potem jest właśnie wykorzystywane przez inne polskie duże przedsiębiorstwa, to ono zaczyna nabierać tej siły i tej mocy, nie? To jest jeden przykład. Drugi podam taki trochę a propos tego, o czym mówiła pani redaktor w kontekście tematów związanych z pamięcią RAM i tym niedoborem tego, tak, bo to wszystko idzie teraz w duże serwery. Jest w Polsce, o czym myślę, że nawet niewiele osób zdaje sobie sprawę, spółka Wilk Elektronik, która produkuje na skalę europejską innowacyjne pamięci RAM i dyski SSD pod marką Goodram. I naprawdę robią wspaniałą robotę, jakby dość mocno eksportując te pamięci na rynek europejski. Znowu, firma tak naprawdę założona przez inżyniera, który jakby całe swoje życie poświęcił tej firmie. Zbudował w tym momencie już, ma już zakłady produkcyjne, produkuje te pamięci w Polsce i w jakiś sposób można powiedzieć, jest to może na razie nie na tak dużą skalę, ale jakaś przeciwwaga do tego uzależnienia chociażby od tych podzespołów produkowanych na Tajwanie czy w Stanach. Nie?
A ja wrócę jeszcze na moment tylko do Bielika, bo zaraz mamy przerwę chwilową. Bielik, proszę państwa, i tutaj do przedsiębiorców, no jeśli przyszedł taki przykład, Rafał Brzoska też korzysta z Bielika. No, mają państwo przynajmniej pewność, przynajmniej na razie, że wasze dane zostają w kraju, nie idą nie wiadomo dokąd. Miejmy nadzieję, że tak jest właśnie. Ale o tym też porozmawiamy za moment. Grzegorz Borowski, Piotr Ciechowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. I jeszcze na moment wróćmy do poprzedniej dyskusji, chociaż o świecie cyfrowym w sumie to my dzisiaj przez całą godzinę prawie będziemy rozmawiali. W międzyczasie zdołaliśmy ustalić, że jeśli chodzi o Bielika, to dane zostają w kraju, więc to jest bardzo ważny argument, choćby żeby skłonić się po Bielika i może go zainstalować u siebie w firmie. Natomiast chciałam panów zapytać, bo oczywiście w tej chwili w Unii Europejskiej jest mnóstwo różnych inicjatyw i powstał też projekt oddolny i o tym też między innymi wspominano przy okazji Davos. Projekt Platformy W jako alternatywy dla mediów społecznościowych Elona Muska X-a. Projekt wspierany przez oddolne ruchy popierające produkty z Unii Europejskiej. Podobno Platforma W jest już na ukończeniu. Ten serwis ma być wolny od fake newsów, ma kłaść nacisk na bezpieczeństwo, na weryfikację każdego użytkownika oraz na europejską infrastrukturę hostingową. Czy pewnie się to da zrobić, skoro mówią o tym, że lada moment wejdzie, ale czy to panów zdaniem ma szansę ściągnąć ludzi do siebie, użytkowników, spowodować, że Europejczycy odejdą od X-a?
Znowu nie ukazem. Znaczy, to musi być przyciągające i atrakcyjne dla nas jako użytkowników. Od
Piotr Ciechowicz.
W każdej kategorii wiekowej. Od tych najmłodszych osób, które na tych platformach są bardzo aktywne, po osoby troszkę starsze oraz biznes, który także powinien z tego korzystać. Więc czy publika, czy całą sferę publiczną. To znowu nie ukaz to ustanowi, tylko jego atrakcyjność, powszechność. A faktycznie w tej chwili zaczynanie takiej konkurencji z potentatami, jacy są dzisiaj na rynku w sferze mediów społecznościowych, jest ekstremalnie trudne i takie próby już były i one kończyły się niczym, ale właśnie nie ze względu, nie wiem, na brak poparcia ze strony sfery publicznej, tylko ze względu na nieatrakcyjność z punktu widzenia odbiorców. Za tym oczywiście stoją gigantyczne środki marketingowo-promocyjne, bo najpierw się trzeba o tym dowiedzieć w ogóle, że coś takiego istnieje.
No ale musi być właśnie też alternatywa.
Znaczy, trzeba próbować. Znaczy, no, trzeba absolutnie próbować. I tak jest. Nie ma nic gorszego na rynku niż monopol, a do tego dochodzimy. Czy takie monopolistyczne zagrania powodują to, co dzisiaj może sobie pozwolić właściciel Platformy X i wielu innych ważnych instrumentów, czyli pan Elon Musk. I to trudno mówić o obiektywizmie, o powszechności, o idei, które mogą się tam rozprzestrzeniać. To zostało połamane przez tą bardzo mocną osobowość. I jeżeli uda nam się w Europie, czy gdziekolwiek na świecie stworzyć coś, co jest alternatywą, no to my o niczym jako użytkownicy bardziej nie marzymy niż o prawie do, czy możliwości wyboru. Mm-hmm. Bez dwóch zdań.
Grzegorz Borowski.
Pełna zgoda. Natomiast faktycznie ja zgadzam się, że to jest bardzo trudne w kontekście nawet nie budowy, nie zbudowania, powiedzmy, funkcjonalności takiego produktu. Tak. Bo powiedzmy, te funkcje są znane, tak? To znaczy, tu nie ma jakiegoś rocket science, nie? Oczywiście skalowanie tego potem na jakiejś infrastrukturze i tak dalej, ale to wszystko jest technologicznie, myślę, wykonalne. Natomiast no, największym wyzwaniem jest przyciągnięcie tej masy. Użytkowników, którzy... I to też działa tak, że oczywiście mamy tych early adopters, pewnych powiedzmy ambasadorów, tak, którzy powinni w jakiś sposób zacząć korzystać z tego narzędzia, promować je w ten sposób, przyciągając swoimi zasięgami, swoją osobowością innych użytkowników, no po to, aby w pewnym momencie osiągnąć ten tak zwany efekt kuli śnieżnej, nie? Czyli liczba osób przekracza pewną masę krytyczną i potem już jakby nowe zaczynają napływać, bo widzą, że tam są, powiedzmy, ich znajomi, tak, ich kontrahenci i tak dalej, i to zaczyna mieć sens. Natomiast no, tak naprawdę ten proces to jest największe wyzwanie i no ja mam tutaj obawy, powiem szczerze, ponieważ dlaczego w tym momencie właśnie ta cała konkurencja X-a czy innych platform upadła? No chociażby z tego względu, że te platformy typu X, wcześniej Twitter, działają wiele, wiele lat. Ludzie zbudowali tam sobie po prostu już całe sieci. Zresztą to był geniusz tych platform tak naprawdę, czyli to usieciowienie, tak? Tego, że wartością dla mnie nie jest tylko i wyłącznie funkcja komunikacji i tak dalej, ale wartością dla mnie jest to, że ja mam tam po prostu sieć swoich znajomych.
Docieram do szerokiej grupy odbiorców, bardzo szerokiej.
Mam już zasięgi zbudowane. Jak sobie zbudowałem te zasięgi, no to teraz dlaczego mam przechodzić do nowego narzędzia i znowu wykonywać tą pracę i budować na nowo te zasięgi, nie? To jest dosyć takie ciekawe. Ja pamiętam, kiedyś przeczytałem bardzo trafne porównanie tego, no bo w pierwszych fazach powstawania mediów społecznościowych typu Twitter, Facebook i tak dalej, działało to w ten sposób, że te firmy bardzo mocno nakłaniały wszystkie organizacje do tego, żeby zakładać swoje fanpage, promować je, budować, zbierać swoich użytkowników pod te fanpage i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście oferując, obiecując dostęp potem do tych użytkowników na ich wallach, prawda? Natomiast jak już to powstało i tak dalej, to w pewnym momencie nagle się okazało, że algorytmy zostały przycięte i teraz w takim ruchu organicznym, ja na przykład, jeżeli mam, nie wiem, strzelam na Facebooku, powiedzmy 20 tysięcy znajomych, to i tak mój post pojawi się tam raptem kilku procentom kilku procentom, a oczywiście pojawi się w większej liczbie osób, kiedy ja zapłacę. I kiedyś czytałem takie porównanie, że to jest trochę tak, jak dać działkę, na przykład swoją działkę innej firmie, która zbuduje na tym dom, a potem nagle okazuje się, że ona jeszcze nas że tak powiem, kasuje za używanie tego domu i tego, co my tak naprawdę w jakiś sposób stworzyliśmy, nie? No i to niestety te mechanizmy usieciowienia, w szczególności przez te duże platformy, są powodują, że ta przewaga jest jakby bardzo duża. Natomiast ja oczywiście bym sobie życzył, żeby też te platformy, które powstają, były w stanie zbudować jakąś przeciwwagę. Natomiast uważam, że musi iść za tym właśnie bardzo duży nacisk na to, o czym mówiłem, czyli przyciąganie ambasadorów, tak, różnego rodzaju influencerów, osoby ze świata mediów, tak, rozpoznawalne i tak dalej do takiej platformy, aby pokazać, że tam w ogóle warto być. Nie?
Tylko ja się boję, że to nie wystarczy. Znaczy samo powtórzenie mechanizmu, danie powszechności, powtórzenie mechanizmu z X-a czy i tak dalej, użycie tych osób, przepraszam za dehumanizację, ale użycie tych influencerów jest ważne, ale potrzebne jest jeszcze coś, co będzie wyróżnikiem i trochę innym elementem niż to, co mamy do tej pory. Proszę zobaczyć, że jednak miejsce na to jest. To, co zrobił TikTok lat temu, nie wiem, 7, nie było go, nie istniał i w sposób absolutnie, znowu, rewolucyjny wbiegł, rozbił ten rynek. Dlaczego? Pokazał coś, co tak naprawdę było nową funkcjonalnością. Jeżeli uda nam się, nam Europejczykom, wokół tego nowego instrumentu zbudować to coś, co będzie bardziej przyciągające, nie będzie tej funkcjonalności posiadała do dzisiejsza struktura, to kto wie, może się uda.
Jakiś oddech świeżości.
To, co powiedział Grzegorz, na przykład ja jestem absolutnie pewien, że większość z nas nie ma tej świadomości, o której ty mówisz, jeżeli chodzi o dostęp naszych postów. My jesteśmy przekonani, że skoro wszystkim piszemy posta, to on dociera do wszystkich. To jest nieprawda. Przebicie się z tą informacją do użytkowników spowoduje pierwszą refleksję. Mówię, kurczę, no jak? To może jednak poszukam czegoś i tak dalej, i tak dalej. I to faktycznie może w pewnym momencie spowodować, że przy wielu tego typu impulsach, przy niepodobaniu się tego, co robi Elon Musk ze swoją platformą, przy niechęci płacenia za i tak dalej, pojawi się w tym momencie nowy produkt z nową funkcjonalnością. Kto wie? Bo boję się, że na samą brak fake newsowości i bezpieczeństwo, to my nie przyciągniemy szczególnie tej najmłodszej, bardziej spontanicznej.
Ale trzeba wyjaśnić, że przy dzisiejszych mediach społecznościowych wolność jest iluzoryczna, bardzo iluzoryczna. Oczywiście. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Są algorytmy poustawiane w odpowiedni sposób i choćbyśmy bardzo pragnęli, nawet nieraz i płacąc za to, żeby nasze treści szerszej grupie się pojawiały, to one i tak nie pojawią się tej szerszej, niż gdyby była to taka wolność, jak zaczynały media społecznościowe. Wtedy to zupełnie inaczej działało.
Wzbudzały rewolucje,
zmieniały
systemy.
A jeśli jesteśmy właśnie przy mediach społecznościowych, no to od razu o Francję podpytam. Francja od połowy roku, zdaje się, zakaz mediów społecznościowych dla dzieci do 15 roku życia. Wczoraj albo przedwczoraj te przepisy przeszły. Australia już to wprowadziła. No i pytanie, czy jest sens? Pytam nie bez przyczyny, bo uważam, że pewne ograniczenia albo spowodowanie, żeby media społecznościowe nie miały takiego wpływu, jaki dzisiaj mają na dzieci i młodzież, jest niesamowicie zasadne. Tyle tylko, że młodzi Australijczycy już znaleźli obejście. I teraz co zrobić, żeby pewne przepisy były po prostu skuteczne?
Znaczy, samo wprowadzanie tego typu zakazów już sytuuje nam media społecznościowe w sferze czegoś dla dorosłych, czegoś zakazanego, czegoś trudniejszego. I ja bym był absolutnie... Znaczy znowu te regulacje wszystkiego nie załatwią, ale akurat w tym wypadku, tak samo jak nie wiem, fakt, że my jako młodzi ludzie swego czasu potrafiliśmy i tak wypić piwo, mimo tego, że nie mieliśmy 18 lat, nie znaczy, że można zdjąć tą regulację, bo myśmy sobie z tym zakazem poradzili. Mój 17-letni syn, prawie 18, tego nie słucha w tej chwili, ale więc oczywiście, że jeżeli my jako dorośli uważamy, że jest to szkodliwe i pokazują to nie nasze subiektywne odczucia, tylko po prostu badania i badania i tych młodych ludzi, i ich zachowań i tak dalej. I uważamy, że należy przynajmniej to ograniczyć, to tego typu zakazy są zasadne. A teraz zastanówmy się, w jaki sposób je egzekwować. Albo dawać alternatywę, znaczy nie albo, równolegle dawać alternatywę tym młodym ludziom, bo oni też potrzebują tej sieciowości. My dzisiaj zakazując 15-latkom korzystania z części mediów społecznościowych, nie możemy im zabrać tego, o czym mówił Grzegorz przed chwilą, czyli tej chęci bycia razem, nawet w tym wirtualnym świecie, ale to jest potrzeba, na której zbudowała potęgę tych narzędzi. I my tym młodym ludziom, tym dzieciakom tego nie zabierzemy. Tym bardziej, że oni już bardzo często głęboko w tym siedzą, dużo głębiej niż obecni w tym studiu.
Pewnie tak.
Tak, ja myślałem, Piotrze, przez moment myślałem, bo ty jesteś takim mimo wszystko rędownikiem właśnie nie nakazowości, tylko takiej regulacji jakby rynkowej. Myślałem, że powiesz, że nie, a jednak jesteś za zakazem. Ja też uważam, że jest jakby tak wiele już analiz, badań, wyników wskazujących na bardzo negatywny wpływ i to taki szeroko społeczny, jeżeli chodzi o nasze dzieci właśnie, w szczególności o młodzież, gdzie, no umówmy się, te mózgi w tym momencie jeszcze są nieukształtowane. Ta kora jakby przedczołowa, która jest odpowiedzialna za to logiczne myślenie i tak dalej, się dopiero, tak powiem, buduje i kończy się kształtować w wieku 20-25 lat, więc w tym takim koktajlu emocji i tak dalej, no te media społecznościowe jeszcze dokładają, jakby można powiedzieć, amplifikują, wzmacniają te różne rzeczy, które się dzieją.
A do tego manipulują jeszcze.
W każdym młodym człowieku modelują. W trakcie dojrzewania, prawda? I to jest naturalne. Ja jako ojciec czwórki dzieci, też w tym momencie dwójka młodszych jest nastolatkami. My akurat z żoną podjęliśmy taką decyzję, że przy różnego rodzaju narzędzi, korzystając z różnego rodzaju narzędzi, po prostu nie daliśmy dostępu do mediów społecznościowych.
I to jest tej branży, siedzący po uszy, kreujący tą branżę.
Ale słuchaj, tak robią też iluminaci Doliny Krzemowej, nie wiem czy wiesz, ale są specjalne szkoły w Dolinie Krzemowej, gdzie dzieciaki właśnie tych guru, właścicieli tych wszystkich firm do nich chodzą i mają też totalny zakaz używania mediów społecznościowych, telefonów.
Ja proponuję pani redaktor, żeby jako rolkę to nagrać i puszczać w Radiu Gdańsk. Przecież 3 lata to, co powiedział Grzegorz, może coś pomoże.
Ja trochę tak wychodząc, nie, bo patrząc, nie wiem, czy to jest dobry przykład, nie, bo jest odosobniony i trochę anegdotyczny, byśmy powiedzieli, ale patrząc na moje dzieciaki, to ja mam poczucie, że one nie potrzebują mediów społecznościowych per se, potrzebują narzędzi do komunikacji. I z nich faktycznie korzystają. Czyli korzystają z różnego rodzaju akurat WhatsAppa, tak?
Gadu mnie się przypomniało.
Oczywiście możemy dyskutować, co jest medium społecznościowym, co nie, bo to wszystko to są sieci, prawda? Natomiast z tego, co widzę, różnego rodzaju grupy, grona, czyli potrzeba przynależności i tak dalej, jest trochę inaczej realizowana. Niekoniecznie z tym całym, powiedzmy, już nie boję się powiedzieć, śmietnikiem, który płynie do nas z tych woli jakby mediów społecznościowych, nie? Czy chociażby TikToka, nie? Którego algorytmy, zresztą algorytmy wszystkich mediów są tak stworzone, aby mówiąc wprost, cały czas zapewniać te skoki dopaminowe dzieciakom, zresztą nie tylko dzieciakom, każdemu, tak? Żeby jak najdłużej, jak najwięcej czasu on spędzał. W chwili obecnej walutą, tak, cyfrową jest nasza atencja, nasz czas, nie? O to wszyscy zabiegają, więc robią wszystko, aby serwować nam, naszym dzieciom treści, które sprawią, że będziemy dłużej korzystać,
scrollować. Plus wpychanie reklam, różnych rzeczy kompletnie nam niepotrzebnych. Ale to a propos, o czym pan mówił, głos słuchacza i tutaj wspomniany TikTok też, to zaraz ja dopowiem. Teoretycznie, cytuję słuchacza, teoretycznie popieram ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych, w praktyce nie popieram, bo celem globalistycznych rządów jest likwidacja dostępu do nich przez nas wszystkich, aby liberalne media kreowały bez konkurencji nasze poglądy. Pan Maciek, panie Macieju, w tej chwili to media społecznościowe kreują poglądy właśnie używając algorytmów. I tutaj przykład wspomnianego TikToka, który przejęli, chodzi mi o amerykańską wersję TikToka, którą przejęły też osoby z tego, co wczoraj zresztą się dowiedziałam z kręgu obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I jeśli ktoś chciałby wspomnieć o liście Epsteina, nagrać jakiś film, to te treści się po prostu nie ukazują. Albo jeżeli już się ukazują, to mają nieprawdopodobnie ograniczony zasięg. Więc jeśli chodzi o kreowanie myśli, to nic tak nie kreuje tych myśli i treści, jak obecne media społecznościowe.
Znaczy, my nie dojdziemy do sytuacji, że będzie jak było. To znaczy, my, i Grzegorz, i ja staraliśmy się też powiedzieć, że sam zakaz nie spowoduje, że nasze dzieciaki przestaną chcieć być w tych sieciach. Musimy, tak jak powiedziałem, dać im alternatywę. To nie będzie tak, że znowu zapełnią się trzepaki i bo ten świat się po prostu zmienił i technologia dała nam jako ludziom po prostu zupełnie inne metody. My musimy, pozbywając się monopolii, dać wybór i faktycznie pozwolić naszym młodym ludziom znowu samodzielnie myśleć, a nie powtarzać to, jak zostały te dzieciaki plastycznie zmanipulowane w wieku, nie wiem, 8-12 lat. Bo takie sytuacje absolutnie są dzisiaj przebadane, są klinicznie udowodnione, pewnie niefachowo to powiedziałem, ale na pewno jest to...
No, skutek jest taki, że brakuje nam psychologów obecnie i to dziecięcych bardzo. Są ogromne kolejki i to też, myślę, też jest właśnie skutkiem tego, co dzieje się w mediach społecznościowych i treściach, jakie są do dzieci kierowane. I na koniec, panowie, bo czas nas goni, drożeją laptopy, smartfony, procesory. W pesymistycznych przewidywaniach niebawem mocny sprzęt będzie potwornie drogi, praktycznie niedostępny dla osób, dla mikroprzedsiębiorców, dla tych, którzy zakładają własne działalności gospodarcze, mają jakiś pomysł na fajny produkt cyfrowy, ale już nie będą w stanie tego stworzyć na swoim komputerze, bo on będzie miał za słabą moc obliczeniową. Zresztą ostatnio czytałam jakieś wypowiedzi, które mnie trochę przeraziły, że oczywiście moc obliczeniowa będzie dostępna, ale w chmurze. No i trzeba będzie wykupić abonament, żeby skorzystać z tej mocy obliczeniowej. Teraz pytanie, te wszystkie rzeczy, które zostawimy w chmurze, do kogo one pójdą i czy jeśli będzie tam pomysł na produkt, który mógłby zmienić świat, no nie zostaną po prostu utrącone. No już nie wspominając o drogim sprzęcie komputerowym.
Ja powiem tak, tutaj nie zgadzam się z taką, powiedziałbym, kasandrycznością tej wizji, to znaczy nie szedłbym tak daleko. Mamy faktycznie w tym momencie sytuację, w której po prostu popyt na, w szczególności na pamięć RAM, tak, ale też na, szerzej na procesory i tak dalej, jest bardzo duży ze względu na wzrost mocy obliczeniowej potrzebnej na szkolenie właśnie dużych modeli językowych, AI, sztucznej inteligencji i tak dalej. Te duże data centers jakby wykupują na pniu to wszystko, co te fabryki w chwili obecnej są wyprodukować. Ale ja bym powiedział, to jest klasyczna gra popytu i podaży, taka dosyć przejściowa. Ci duzi producenci myślą właśnie o budowie. Oczywiście to nie są łatwe i szybkie procesy, ale myślą o budowie nowych linii produkcyjnych. Ja skądinąd wiem, że na przykład jeżeli chodzi o chociażby o potentata globalnego, który teraz powiedzmy ma trochę cięższe chwile, nie? Mówię o Intelu, ale tam ciągle jeszcze on ma pewne moce produkcyjne w zapasie, jeżeli chodzi, tak globalnie mówię o produkcję. Więc ja myślę, że za chwilę ten rynek się ustabilizuje. Co prawda, może nie będzie tak tanio, jak było, ale my musimy też pamiętać o tym, że naprawdę w tym momencie ten sprzęt, tak patrząc na jego możliwości obliczeniowe i tak dalej, od wielu, wielu lat jest bardzo tani. Ja pamiętam, to powiem może tak, żeby dać trochę przeciwwagę, inny biegun zbudować, jak 25 lat temu startowaliśmy Wirtualną Polskę, to sprzęt był tak koszmarnie drogi, że robiliśmy wszystko, żeby optymalizować każdą linijkę kodu, która na tym sprzęcie działa, żeby ona używała mniej pamięci, mniej mocy obliczeniowej i tak dalej. Bo mówiąc tak wprost, ludzie czy wysiłek włożony przez ludzi był dużo tańszy niż sam sprzęt. Nie? Potem to się diametralnie jakby zmieniło. To znaczy ten sprzęt, tego sprzętu się pojawiało bardzo dużo. Właściwie nie trzeba było już nic optymalizować, bo ta moc była właśnie dostępna. Więc ja myślę, że w chwili obecnej okej, będzie takie wahanie trochę w drugą stronę, ale to się ustabilizuje. Nie sądzę, zresztą trzeba też pamiętać, że ta pamięć RAM to nie jest jakby cena całego urządzenia, tak? Ona oczywiście idzie do góry, ale realnie to jest wzrost, nie wiem, 10-15% ceny urządzenia. Czy to jest nie do zrobienia?
Jedno zdanie, czysto znowu rynkowa gra, zgrabna puenta. Znaczy, tak jak powiedział Grzegorz, absolutnie mamy do tego czynniki związane z tą świadomością popandemiczną, trumpowskim szaleństwem i tak dalej, więc jeżeli to wszystko się gdzieś tam uspokoi, ja myślę, że ta wizja nie będzie faktycznie aż tak czarna, jak pani redaktor, jak zgrabnie spuentowaliśmy, że optymistycznie.
Nie, to nie była moja wizja, to tylko to, co w mediach niespołecznościowych, ale tych takich uznanych wyczytałam ostatnio i to mnie trochę przeraziło, ale panowie mnie wyraźnie uspokoiliście. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś teraz potrzebuje wymiany sprzętu, to może lepiej nabyć go teraz, bo po prostu zdrożeje,
Nie ma tych wafli, tych elementów na rynku, ale to znowu ta górka się skończy.
Grzegorz Borowski, współtwórca InfoShare'a, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, byli moimi i państwa gośćmi. Audycję realizował Patryk Schmidt, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.